Drodzy uczestnicy tej Eucharystii, w ten poniedziałkowy poranek tegorocznych parafialnych rekolekcji, drodzy słuchacze Bożego Słowa. Wczoraj, kiedy rozpoczynaliśmy ten rekolekcyjny czas, próbowałem zachęcić, zaprosić, może nawet trochę namówić, żeby te dni, które są przed nami, były taką okazją czy szansą, żeby maksimum uwagi poświęcić tylko sobie. Popatrzeć na siebie, jakby trochę stając poza sobą i popatrzeć na siebie jakby nieco z zewnątrz. Na dodatek chcąc zobaczyć pewną zmianę, poszukać podobieństw, jakie są między nami a bohaterami tych naszych tegorocznych rekolekcji. Taki sobie nakreśliliśmy plan, że będziemy się przyglądali sobie, przeglądając się jak w lustrze, w obu synach, braciach z tej doskonale nam znanej przypowieści, jak powiadam, niefortunnie nazwanej o synu marnotrawnym. Po to, by w środę dotknąć Ojca i Jego miłości. I jeszcze na dodatek wpatrując się w obraz Rembrandta o tym wymownym tytule Powrót Syna Marnotrawnego. Pora więc, żebyśmy zaczęli realizować ten wczoraj nakreślony plan. Dzisiejszym naszym bohaterem, lustrem jest ten młodszy. Ten, którego, jak powiedziałem wczoraj, ktoś, nawet nie wiadomo kto i kiedy, nazwał tak bardzo skutecznie marnotrawnym. Jeśli popatrzymy na obraz Rembrandta, to nie trudno go tam rozpoznać. To ten, w którym nie ma już absolutnie żadnego podobieństwa, takiego zewnętrznego podobieństwa do ojca i starszego brata. Oni, brat i ojciec, elegancko ubrani, on właściwie w łachmanie, w strzępach, prawie że z pogubionymi sandałami, z ogoloną głową. Żadnego podobieństwa. Nie trudno go rozpoznać. Spróbujmy mu się trochę przyjrzeć. Może najpierw domowi, z którego, jak wiemy, postanowił uciec, zerwać z nim wszelkie możliwe relacje. Jaki to był dom? On swój rodzinny dom sam wspomina wtedy, kiedy jest mu już źle, kiedy już nic nie ma. Nawet świńskiego pożywienia, którego mu nie dali, czy nawet nie zaproponowali ci, pośród których wówczas już mieszkał. Wspomina swój dom. I co o nim mówi? Że w tym domu to byli najemnicy. No to znaczy, że był to dom zamożny, dobrze sytuowany, dobrze prosperujący. Skoro stać było ojca na zatrudnianie pracowników, pewno na polu. Był to dom, w którym pewno niczego nie brakowało. Dobrze funkcjonujący. Więcej. Powie, że z taką tęsknotą, powie, że ci najemnicy to mieli pod dostatkiem chleba. No to znaczy też, że w tym domu panowały takie zdrowe relacje między pracodawcą, pracownikiem, że był to dom, w którym dbano o tych, którzy byli zatrudnieni, którzy pracowali na roli na polu. Dom, w którym dbano o takie właściwe relacje, nawet czasem dbano o posiłek tych, z którymi żyli. Więcej, jeśli popatrzymy sobie na wygląd ojca i starszego brata, no to widzimy, że oni są elegancko ubrani. Świetnie skrojone płaszcze, sandały na nogach, zadbane fryzury, nieco nawet męskiej biżuterii. No więc to jest też dom, w którym dbano o wygląd, dbano o sposób bycia. Dom, w którym dbano też o taką aparycję. A jeśli jeszcze na dodatek popatrzymy, że kolor tych szat jest taki bordowawo-brązowy, właściwie bardziej bordowawy, no to znaczy, że był to też dom, który był szanowany w otoczeniu, w środowisku. Dobry, szanowany dom. A on postanowił z niego uciec. To żadna patologia. Porządny, zamożny, dobrze prosperujący, szanowany dom. Czemu? Posłuchajmy go. Oto w pewnym momencie wpadł na taki genialny pomysł i przyszedł do swojego ojca i mówi mu tak. Daj mi połowę majątku, która mi się należy. Daj. Ja mam do tego prawo, to jest moje. Daj mi. Proszę, żebyśmy dziś zwrócili uwagę na to jedno słowo. Daj mi. On nie prosi. Wiesz, tato, jestem już dorosły, w miarę samodzielny, pozwól, że zacznę na własny rachunek. On żąda, on się domaga, to mi się należy. Może dobrze było, żebyśmy i my zwrócili uwagę na nasz język. Na to jedno słówko daj. Czy nie jest już przypadkiem tak, że między sobą, nawet w tych najbliższych relacjach, czy wobec kogokolwiek, nie króluje, nie przeważa już taki właśnie język żądania, trochę podszyty arogancją? Daj mi, to mi się należy, mam do tego prawo, to jest moje. Czy potrafimy jeszcze powiedzieć proszę? Proszę mi dać. Proszę ustąpić miejsca. Proszę wyprasować koszulę. Proszę. Jakbyśmy byli tacy przekonani, że wtedy, kiedy tupniemy nogą i podniesiemy głos z odrobiną arogancji w tonie, to będziemy silniejsi? A jak powiemy proszę, to będziemy słabsi? Potrafimy mówić już do siebie takim prostym językiem. Proszę. Czy już tylko w tle mamy, bo nam się należy, bo mamy prawo, bo to moje? Którego z tych słówek jest więcej? Czy którego używamy częściej? No i dostał, co chciał. Zresztą, czy ten ojciec miał jakieś inne wyjście? Dostał, co chciał, połowę majątku i się wyprowadził. Postanowił żyć na własny rachunek. Bóg wie, gdzie i jak. Ciekawe, co legło u podstawy takiego żądania. Myślę, że takie trochę zapatrzenie w majętność, w pieniądz, w bogactwo. Myślę, że to jedna z takich podstaw takiego jego aroganckiego daj. To trochę jak na tym obrazie, na którym na talerzu są tylko złote monety. Właściwie jesteśmy trochę do niego podobni. Bardzo często też zaślepieni i chyba coraz częściej w dzisiejszym świecie zaślepieni majętnością, potrzebą pieniądza, że czasem właściwie jesteśmy w stanie prawie go traktować jak codzienne pożywienie. A Franciszek mówi, że trochę jesteśmy podobni do Izraelitów, którzy sobie ulepili złotego cielca, zapatrzeni w posiadanie, w majętność. I nie jest to tylko cecha bogatych. To nie jest tylko tak. Właściwie na każdym poziomie naszej majętności, że tak to powiem, ta pokusa jest niezwykle aktualna. I dziś chyba coraz bardziej widoczna. Większość naszych rozmów obraca się wokół pieniędzy. Co ile kosztuje, gdzie, co i jak, za ile. Posłuchajmy tych rozmów. Dochcał, co chciał. Zresztą doskonale wiemy, że bardzo szybko ten majątek mu się rozleciał między palcami i nawet się nie spostrzegł za bardzo, a był już biedny jak mysz kościelna. Wedle starej zasady łatwo przyszło, łatwo poszło. Bardzo łatwo się dysponuje tym, w co się nie włożyło własnej energii, siły, własnej pracy. Bardzo łatwo rozterwania się to, co nas nic nie kosztuje. I proszę mi pozwolić na taką osobistą opowieść o sobie. Ja jestem wychowany w Bytkowie. W klasycznej śląskiej rodzinie mój tato pracował na kopalni Siemianowice, która już dawno nie istnieje. I pewno większość z tu obecnych pamięta takie czasy, kiedy na polskim rynku pojawiły się pierwsze dżinsy. Pamięta ktoś takie czasy? Pierwsze dżinsy? Kupione w Peweksie? Za dolary albo za bony? Oczywiście chciałem mieć takie, amerykańskie zresztą. Nie do zdarcia. Na dodatek trochę ambitny, chciałem być pierwszy w klasie i na ulicy. I przyszedłem do mojego taty i mówię mu: tato, wiesz, amerykańskie, nie do zdarcia, w ogóle szczyt. I mój tato w krótkich żołnierskich słowach powiedział mi: synek, pół na pół. Pół dostaniesz, pół musisz zarobić. Co ja w tych latach 70. mogłem wtedy robić? No, zatrudniłem się za takiego, który rzuca węgiel. Ciotkom, ujkom, sąsiadkom do chlewika, do piwnicy. Ale to nie był specjalny interes, bo to tak było co łaska, w związku z czym. I w końcu zatrudniłem się za takiego, który roznosi mleko. Pamiętają Państwo tu obecni takie czasy, kiedy ktoś pod naszymi drzwiami bladym świtem stawiał litrową butelkę mleka? Wstawałem bladym świtem, rozwoziłem to mleko, dosypiałem na ławce w szkole niedospane noce i w końcu kupiłem upragnione dżinsy. Nie byłem pierwszy już. Ani w klasie, ani na ulicy. Ale do jednego mogę się przed wami uczciwie przyznać. O żadne inne spodnie nie dbałem tak jak o te. Byłem gotów mojej mamie patrzeć na palce, jak się brała za ich wypranie i byłem wściekły, kiedy mi je w domu przenieśli z kąta w kąt bez mojej wiedzy. Banalna ilustracja starej prawdy. Szanujemy i doceniamy tylko to, co nas cokolwiek kosztuje. Wszystko, co nam zbyt łatwo przychodzi, ale co też zbyt łatwo dajemy, tego się nie szanuje, nie ceni, bardzo szybko zapomina i dotyczy to wszystkiego. I pieniędzy, i rzeczy, i uczuć. Wszystkiego. Wróćmy do niego. Kiedy w końcu został bez niczego? Kiedy w ogóle doświadczył takiego odrzucenia? A pewno pośród tych, pośród którymi mieszkał, to był jakoś tam akceptowany tak długo, dopóki miał coś w kieszeni. Wtedy, kiedy stracił absolutnie wszystko, nawet szacunek do siebie, co Rembrandt świetnie maluje pod postacią jego ogolonej głowy. To jest taki symbol utraty szacunku. Po to golono głowy w wojsku, w obozach, w więzieniu, żeby pozbawić szacunku, nawet do samego siebie. Wtedy zastanawia się nad sobą. Powiedzielibyśmy, zrobił rachunek sumienia, podsumował swoje życie, pomyślał o przeszłości, zastanowił się nad sobą. I to nie tak po łebkach. Powiedzielibyśmy, zrobił gruntowny bilans swojego życia. Czy my się zastanawiamy nad swoim życiem? Tak gruntownie, tak od czasu do czasu podsumowując bilans naszych strat, zysków, zła i dobra, czy tylko tak po łebkach, od spowiedzi do spowiedzi. I wtedy mówi tak: pójdę do mojego Ojca i powiem, to ja zgrzeszyłem. To jest moja wina, mój błąd. Ja zgrzeszyłem. Bardzo fundamentalne zdanie. Od tego rozpoczęła się droga powrotu, droga do zgody. Trochę jeszcze na nią trzeba było poczekać, ale to jest początek budowania jakiejkolwiek zgody i między mną a Panem Bogiem, i między nami. Czy ja się potrafię przyznać do grzechu, do pomyłki, do tego, że zrobiłem źle, podjąłem niewłaściwą decyzję? Czy też kiedy jestem im starszy, tym ważniejszy, to przychodzi mi to z coraz większym kłopotem. Czasem nawet w konfesjonale mamy kłopot. Mówimy bardzo często tak: człowiek skłamał, opuściło się, używając takich słów bezosobowych. Czy ja się potrafię przyznać? To ja. To jest mój błąd. To jest fundament każdej zgody. Przyznanie się. Czy też częściej szukamy odpowiedzialności za nasze życiowe kłopoty, błędy, grzechy na zewnątrz. To oni, to tamci, to szwagier, sąsiad, teściowa, zięć, państwo, system, kto, kościół, ktokolwiek jest odpowiedzialny za to, że w moim życiu trochę się pokomplikowało. Tylko nie ja. On nie szukał odpowiedzialności za swoją życiową klęskę czy życiowy kłopot na zewnątrz siebie. Akurat głód zapanował w tej krainie. Nie próbował wytłumaczyć tym, że był młody, głupi, niedoświadczony. Wykorzystali go naiwnie. Zawierzył nie tym, co trzeba. Poszukał odpowiedzialności w sobie. Umiejętność, a właściwie nie tyle umiejętność, w ogóle przyznanie się do błędu, do pomyłki, do grzechu, to jest fundament, początek każdej zgody. I tej między nami, i tej między nami a Panem Bogiem. Nie zastanawiając się nad tym, kto pierwszy powinien wyciągnąć rękę. I jak postanowił, tak zrobił. To prawda, że to przyznanie się sporo kosztuje. To nie jest proste. Trzeba czasem schować do kieszeni poczucie własnej bezgrzeszności, świętej racji, zastanawiania się, kto pierwszy, kto powinien, kto zaczął, kto starszy, kto młodszy. To sporo kosztuje. Jego też kosztowało. Co Rembrandt świetnie namalował pod postacią jego poranionych stóp i prawie zgubionego sandała. Popatrzmy na siebie. Popatrzmy i poszukajmy podobieństw. Czy jest jakieś między mną a tym młodszym? Od chociażby w języku? Czego jest więcej? Daj czy proszę? Takiego zapatrzenia w taką łatwość czasem zabezpieczenia swojej przyszłości, zapatrzenia w materialność naszego życia. Czy potrafię się przyznać do błędu, do grzechu, do pomyłki, czy też odpowiedzialności za swoje błędy życiowe szukam wszędzie, tylko nie w sobie i u wszystkich, tylko nie w sobie. Popatrzmy, czy też potrafię uszanować, docenić to, co mnie cokolwiek kosztuje. Może jest jednak trochę podobieństwa między mną a tym młodszym. Amen.